Zaczynamy kolejną lekcję z drugiego listu Piotra. Dzisiaj kończymy rozdział drugi, chociaż chcąc nie chcąc i tak wchodzimy w rozdział trzeci, bo tego się nie da uniknąć, ale kończymy rozdział drugi, nauczanie o fałszywych nauczycielach. Przypomnijmy sobie może od początku, co jest osią drugiego listu Piotra.
Uwolnienie od grzechu, powołani do świętego życia przez Jezusa Chrystusa, przez to, co uczynił, oraz zagrożenia wynikające z tego, że są wśród nich nauczyciele, którzy również uwolnienie od grzechu, wracają do niewoli grzechu i próbują nauczać tego innych.
Czyli
odwodząc od Boga.
Czyli a jesteś w stanie mi to powiedzieć krócej, tak? Jednym zdaniem? Co jest tematem listu? Jak to ze sobą się wiąże? Czyli tak, zdrowa nauka, pobożne życie i fałszywi nauczyciele. Co ma jedno z drugim wspólnego?
W zdrowej nauce i pobożności, by uniknąć odwiedzenia od Boga.
Rozumiem.
W
oczekiwaniu na przyjście Pana. Dokładnie. I to jest jak gdyby oś listu, bo musimy zrozumieć zależność, pamiętać o niej, bo my robiliśmy obserwację ogólną, ale ważne jest, żebyśmy sobie ją odświeżali przed każdym studium. Jeżeli ktoś robi notatki, to ja zachęcam, żeby przed każdym studium takim o 10 minut sobie usiąść, czy 5, i przypomnieć sobie obserwację ogólną. O czym my w ogóle tutaj robimy, co my w ogóle tutaj robimy, bo my wnikamy w szczegóły listu, jak gdyby rozwodzimy się nad kilkoma wersetami wręcz, i chodzi o to, żebyśmy przy tym wszystkim nie zapomnieli, jaki jest kontekst. Dzisiaj będziemy mówić o Bileamie, ale słuchajcie, to jest drugi koniec Biblii. I teraz, my będziemy dzisiaj mówić o Bileamie, ale pytanie, dlaczego my o nim mówimy? No bo Piotr wspomniał. Ale dlaczego Piotr o nim wspomniał? I teraz, jeśli będziemy pamiętać oś, będziemy pamiętać podstawę tego listu, będziemy widzieli, że zdrowe nauczanie, Słowo Boże, które dzisiaj rozważamy też, ono ma pokazać, jak uniknąć zwiedzenia ludzi, którzy są między nimi. Pamiętajcie, że dokładnie to samo będziemy robić w liście Judy. List Judy ma dokładnie tą samą oś. Zagrożenie i obrona wiary. Trwanie w Ewangelii. To są bardzo podobne listy. One są przedzielone listami Jana, bo taka jest kolejność w Biblii. Ale one mówią dokładnie o tych samych zagrożeniach. Pokazują to troszeczkę z innej strony może, ale jest dokładnie ten sam temat. List Judy nie jest o czymś innym. I dlatego my po liście Piotra, jak Bóg da, będziemy ten list Judy rozważać, ale będziemy się odwoływać do listu Piotra, tak jak teraz odwołujemy się do listu Judy. Dokładnie to samo zagrożenie. Od tych samych ludzi. Także warto o tym pamiętać i przypominać sobie przynajmniej parę minut, usiąść sobie, przypomnieć, tak jak dzisiaj pytam, tak? Ewelina powiedziała. Ale żeby każdy po prostu o tym pamiętał. Co my w ogóle tutaj robimy i dlaczego o tym mówimy, nie? Żebyśmy po prostu sobie przypominali obserwację ogólną listu. To takie moje spostrzeżenie. I dzisiaj dobrze, słuchajcie. Przejdźmy do tego właśnie fragmentu z listu Piotra, bo już sobie powiedzieliśmy o tych fałszywych nauczycielach, że co? Bardzo dużo sobie o nich powiedzieliśmy. Bardzo dużo wiemy o tych ludziach, tak? Wiemy o tych ludziach co? Co o nich wiemy?
Że są wśród wierzących.
Że są wśród wierzących, tak.
Zostali usprawiedliwieni. Ale odpadli od Pana w wyniku swoich grzechów.
W wyniku swoich grzechów. I
wrócili do grzesznego życia, jakie wiedli przed.
Mm-hmm.
właśnie.
Na jakim, jaka skala jest tego grzesznego życia?
Jaka skala?
Tak, jaka skala jest tego grzesznego życia? Do kogo są porównani tutaj? Do kogo już?
Do Sodomy i Gomory.
Do Sodomy i Gomory. Do kogo jeszcze?
Do psa, który wrócił do swoich wymiocin.
Do psa, który wrócił do swoich wymiocin. Do czego jeszcze?
Ubyte świnie. Do tych, którzy żyli w czasach Noego.
Do tych, którzy żyli w czasach Noego. I drwili sobie z zagrożenia. Tak? Oni sobie drwią z zagrożenia. Więc to jest ogromna pycha. Ogromna pewność siebie. A też znajomość słowa, które odrzucają. Tak? Bo poznali słowo. Poznali Pana. Ale go odrzucili. Znaczy to znają, wiedzą, ale to odrzucają. Dalej co jeszcze?
Wprowadzają fałszywą naukę.
Wprowadzają fałszywą naukę, tak.
I dają przyzwolenie dla życia w grzechu.
Tak. Usprawiedliwiają grzech. Po pierwsze w swoim życiu, jak i w życiu tych, którym głoszą, tak. Odwodzą ich od nauki Chrystusowej, odwodzą ich od nauki apostolskiej i sugerują życie według pożądliwości. I obroną do tego ma być trwanie w zdrowej nauce. Tak? Jak Juda to nazywa obroną wiary. Piotr nazywa to wytrwaniem w wierze, umocnieniem powołania i wybrania, dołożeniem wszelkich starań do tego, co już otrzymaliśmy. Tak?
Dają fałszywą też nadzieję, tak? Obiecują wolność, a sami są
niewolnikami.
Tak, to już też mówiliśmy, że to jest niewola grzechu, choć wydaje się, że to jest wolność, tak? Że mogę robić, co chcę, ale nie tędy droga.
I czynią to w sposób podstępny. Nie jest to takie oczywiste, by ich rozpoznać.
Tak, nie robią tego oficjalnie, ale robią to w taki sposób, żeby zwieść tych, którzy się wyrwali z grzechu, a żeby ich zwieść w taki sposób, żeby oni do tego wrócili. Dobrze. I dzisiaj, słuchajcie, powiemy sobie o jeszcze jednym zagadnieniu odnośnie fałszywych nauczycieli, a mianowicie o umiłowaniu zapłaty za czyny nieprawe, czyli o ich zachłonności. I będziemy dzisiaj rozważać fragment z drugiego rozdziału, drugiego listu Piotra, wersety 13 i 15, ale będziemy sobie sprawdzać w całą historię Bilama, Balama. Więc mamy tutaj wersety od 13 do 15 drugiego rozdziału.
Umiłowali zapłatę?
Zaraz ja powiem. Temat lekcji. Umiłowali zapłatę za nieprawość. Umiłowali zapłatę za nieprawość. Czyli gdzie można dojść drogą Balama? Cel lekcji. Zobaczyć, w czym fałszywi nauczyciele podobni są do Balama. Zobaczyć, w czym fałszywi nauczyciele są podobni do Balama. I zobaczyć, do czego prowadzi niepohamowana chęć wzbogacenia się. Kto przeczytał historię Balama, to wie, jak skończył. Wie, dlaczego tak skończył. My sobie dzisiaj to przypomnimy. Wojtku, nie do końca. Nie do końca. Poczekaj do listu Judy. Okej. W liście Piotra też jest. Różne są interpretacje, kim są ci ludzie. czy to są odrodzeni, czy nie. Tam sobie też jeszcze to powiemy. Dobrze, i będziemy rozważać historię Balama i fałszywych nauczycieli, czyli kartkę podzielić, 2/3 na Balama, 1/3 na nauczycieli i będziemy sobie wynotowywać z tych historii to, co jest najistotniejsze. Nie będziemy czytać tych wszystkich rozdziałów, bo to kazałem je w domu, prosiłem, żeby je w domu przeczytać, bo nikomu nic nie kazałem, ale jeśli ktoś chciał i przeczytał, to będzie mu łatwiej po prostu. Ktoś nie przeczytał, będzie trudniej, bo może nie ogarnąć, jak gdyby, tematu. Będzie musiał, jak to się mówi, na słowo uwierzyć. Dobrze, i mamy tutaj ten najpierw fragment z listu Piotra. Przeczytajmy sobie. 2 Piotra, od 13 do 15, 2 rozdział.
I otrzymają zapłatę za niesprawiedliwość, skoro uważają za przyjemność hulanie za dnia, za kały i plugawcy, upajają się swymi oszustwami, gdy z wami ucztują. Mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć, zwabiają duchy niestałe. Serca mają wyćwiczonych chciwości, synowie przekleństwa. Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balama, syna Posora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość.
Czyli mamy o tych ludziach tutaj, że udali się za błędem Balama. Opuścili drogę prostą, zbłądzili, naśladując drogę Balama, syna Bosora, który zapłatę niesprawiedliwości umiłował. Co to on zrobił takiego? Będziemy sobie dzisiaj rozważać. I po kolei, słuchajcie, będziemy sobie te wersety, te fragmenty Słowa Bożego rozważać. Mamy najpierw, zobaczmy sobie, fragment z Genezis, czyli z pierwszej Mojżeszowej, 19 rozdział, 37 werset. Pierwsza Mojżeszowa, 19 rozdział. Może przeczytajmy kontekst. Od 35 do 38.
Upoiły więc swego ojca winem także i tej nocy. Wtedy młodsza poszła i spała z nim, ale on nie spostrzegł ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Tak obie córki Lota poczęły ze swego ojca. Gdy starsza urodziła syna, nadała mu imię Moab. On jest ojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza również urodziła syna i nadała mu imię Ben-Ami. On jest ojcem dzisiejszych Amonitów.
Moabici i Amonici są krewnymi Izraela. Dlaczego? Bo Lot był krewnym Abrahama, a Izrael jest bezpośrednim potomkiem Abrahama. To jest jego wnuk. Tak, i z niego cały naród izraelski się wywiódł. Więc mamy tutaj koligacje rodzinne. Moabici są spokrewnieni, myśmy powiedzieli, z Żydami. Pokrewieństwo ich łączy. I teraz przechodzimy sobie do Księgi Liczb, czyli 4 Mojżeszowej. Mamy rozdział 22 i 23, który trzeba było przeczytać. I tam mamy opisaną historię Balama, który kim jest? Kim jest Balam? 22, 23 rozdział na początek.
Jakimś prorokiem jest.
Syn Bepora.
Czy jest Żydem? Nie. Czyli Balam jest prorokiem. I kto posyła Pol Balama?
Balak.
Kim jest Balak?
Królem Moabu.
Królem Moabu. I co ten król Moabu chce od Balaka, Balama?
Żeby przeklął Izraela.
Żeby Balam przyszedł tam i przeklął Izraela. I co za to dostanie?
Wynagrodzi
go. Tak?
Wielce cię uczczę.
Wielce cię uczczę. I co Balam na to mówi?
Choćby Balak dał mi swój dom pełen srebra i złota, nie mógłbym przekroczyć słowa Pana, mego Boga. I uczynię przeciwko niemu coś małego czy wielkiego.
To dopiero później. Najpierw co?
Powiedział, że zapyta Pana.
Zapytam Pana. Tak. Czyli Balam co wie? Że Izraelici pod czyją są opieką? Boga. Trzeba zapytać najpierw, czy nie wejdzie w konflikt z Bogiem. No i dobrze. I co? Co Bóg mówi do Balama?
Żeby nie jechać.
Żeby nie szedł z
nimi. Tak.
Nie z nimi.
Bo on jest błogosławiony. Tak?
Bo lud jest błogosławiony i ty nie będziesz go przeklinał. I co robią książęta?
Wracają
do Balaka i mówią, Balam mówi, że nie przyjdzie. Co robi Balak?
Powtórnie wysyła.
Jeszcze bardziej.
Dostojniejszych i dostojniejszych książąt.
Tak, i co mówi do Balama?
Nie zwlekaj z przyjściem.
Ja wielce cię uczczę i uczynię wszystko, co mi powiesz.
Wszystko, co chcesz, ci zrobię.
Tylko przyjdź.
Tylko przyjdź. I zobaczcie, co w wersecie 18, 22 rozdziału mówi Balam.
Balak.
Balam.
Choćby Balak dał mi swój dom pełen srebra i złota, nie mógłbym przekroczyć słowa Pana, mego Boga, i uczynić przeciwko niemu czegoś małego czy wielkiego.
Czyli co?
Mówi, że nie.
O jakim bogactwie mówi Balam?
No,
majętności
takiej
ogromnej majętności.
Pozornie się sprzeciwia, ale mówi, nawet gdy mi tyle dał, to nie pójdę, ale mówi, ile chce.
W kontekście więcej. Skoro mi da tyle, to nie pójdę, to może więcej.
I słuchajcie, co dalej? Mówi, ale proszę, zostańcie tu, 19 werset. Przez tę noc, a dowiem się, co jeszcze Pan będzie mówił ze mną. A Bóg już powiedział?
Powiedział.
Dobrze, więc Balamowi marzą się bogactwa. Mówi, że zapyta, co Bóg jeszcze powie. Będzie czekał, co Bóg powie, ale Bóg już powiedział. Więc popatrzcie. Nie mogę nic uczynić przeciwko niemu, bądź mało, bądź wiele. On mówi, ja nie mogę nic uczynić przeciwko niemu. Czy jest posłuszny Bogu? Czy to jest czy to, co on mówi, jest wyrazem posłuszeństwa Bogu?
Nie, jakby chęci furtki znalezienia, moim zdaniem.
Że... Albo świadomości nie, tego, że...
Nie, na początku, mówi. Co mówi, to wydaje się, że tak. Na początku.
Że Bóg ma moc i nic nie może wbrew.
Wtedy powiedział Balam i rzekł. Przeczytajcie 18, 19 i 20 werset 22 rozdziału.
Balaam odpowiedział sługom Balaka: choćby Balak dał mi swój dom pełen srebra i złota, nie mógłbym przekroczyć słowa Pana mego Boga i uczynić przeciwko niemu czegoś małego czy wielkiego. Lecz zostańcie tu i wy, proszę, na noc, a dowiem się, co Pan jeszcze będzie do mnie mówił. I przyszedł Bóg do Balaama w nocy i powiedział do niego: jeśli ci mężczyźni przyjdą, aby cię wezwać, wstań i idź z nimi. Uczynisz jednak, co ci rozkażą.
Co Bóg powiedział o Izraelu?
Że jest błogosławiony.
Dlatego nie możesz nic z nim zrobić, bo on jest błogosławiony. On jest błogosławiony. I nie możesz go przeklinać, bo ja go błogosławię. I teraz Balaam mówi, że on nie może przystąpić woli Pana. Dlaczego? Bo Izrael jest błogosławiony i on nie może przeklinać błogosławionego Izraela. Ale mówi: zostańcie, jeszcze zapytam, co Pan powie. Jeżeli ktoś jest posłuszny i zna powody, to będzie czekał na zmianę zdania Boga?
Nie.
Jeżeli wiemy, że coś jest dobre, tak? Jeżeli wiemy, jaka jest wola Boża, a my chcemy inaczej, a jeżeli się zgadzamy z wolą Bożą, tak? To będziemy jeszcze czekać na jeden głos Pana, żeby zmienił zdanie?
Nie, poprzez
to. To dlaczego wtedy czekamy na zmianę zdania? Bo nasza wola się nie zgadza z Bożą. My wykonamy tą Bożą wolę, ale nasza jest inna. Więc my oczekujemy zmiany Bożego zdania, bo może Bóg zmieni zdanie i będzie tak, jak my chcemy. Więc jeśli ktoś jest otwarty na wolę Bożą i chce być Bogu posłuszny, nie będzie czekał, aż Bóg zmieni zdanie. On to przyjął. Balak mówi, że on nie zrobi nic poza Bogiem, ale on nie chce, żeby taka była decyzja. On chce iść i zarobić.
Balaam,
dlatego czeka. I co Bóg mówi, zobaczcie, do Balaama?
Jeśli ci mężczyźni przyjdą, aby cię wezwać, wstań i idź z nimi. Uczynisz jednak to, co ci rozkażę.
Mhm. Co Bóg mówi, że co ma zrobić?
Wstać i iść.
A gdzie są ci mężowie?
Właśnie
w domu.
Co?
W domu?
Oni nic nie. Gdzie są ci, którzy przyszli do niego? Oni już odeszli, czy są dalej?
Nie.
Są.
Są.
Wciąż są. Powiedzieli. On mówi: poczekajcie, ja wam powiem, co Bóg powiedział. No i teraz co się dzieje? Oni mają poprosić go jeszcze raz. Być i poprosić go, żeby on poszedł, tak? Bóg mówi: jeśli oni jeszcze raz cię poproszą, idź. Co robi Balaam?
Wstał więc Balaam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami Moabu.
Czekał, aż oni coś powiedzą?
Nie.
Nie. To on zdecydował, że jadą, a oni jadą z nim. A Bóg co powiedział? Czekaj, aż oni cię poproszą. A on robi to? Nie.
Już kalkuluje.
On wychodzi przed. On nie czeka na decyzję. On to po swojemu zinterpretował. A on jedzie od razu. I teraz wyjechał i co się dzieje?
I zapłonął gniew Pana.
Dlaczego gniew Pana zapłonął? Co jest napisane?
Poszedł, że on poszedł.
Hmm? Co jest napisane? Dlaczego gniew Pana zapłonął?
Że on poszedł.
Zapłonął gniew Boga, że on poszedł.
Że nie przyjął tego warunku, że ma zaczekać, tak?
Hmm? Mhm. I wtedy zobaczcie, on jedzie, co robić? Jedzie tam z nadzieją, bo Bóg mówi: pojedziesz i zrobisz to, co ja chcę. Mhm. Więc on nie wie, co on ma zrobić, ale jedzie z nadzieją, jedzie. Bo chciał jechać?
Chciał
jechać. Więc on jedzie, chociaż Bóg mówi: nie możesz przeklinać Izraela. Dobrze. I teraz zobaczcie, co dalej się dzieje z tą oślicą.
A gdy oślica zobaczyła anioła Pana stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Balaam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę.
Mhm.
Wtedy anioł Pana stanął na ścieżce między winnicami, a podwór z jednej i z drugiej strony. A gdy oślica zobaczyła anioła Pana, przyparła do muru i przygniotła do niego nogę Balaama, a on znowu ją bił. Potem anioł Pana poszedł dalej, stanął w ciasnym miejscu, gdzie nie można go było wyminąć ani z prawej, ani z lewej strony. a gdy oślica zobaczyła anioła Pana, padła pod Balaamem. Wtedy Balaam bardzo się rozgniewał i bił oślicę kijem. Wtedy Pan otworzył usta tej oślicy, a ona powiedziała do Balaama: cóż ci uczyniłam, że już 3 razy mnie zbiłeś? Balaam odpowiedział oślicy: ponieważ drwisz ze mnie, gdybym miał miecz w ręku, teraz bym cię zabił. Oślica powiedziała do Balaama: czy nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz, odkąd mnie dostałeś aż do dziś? Czy miałam zwyczaj tak to wyczynić? A on powiedział: nie. Wówczas Pan otworzył oczy Balaama i zobaczył anioła Pana stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku. I pochylił się i upadł na twarz.
I co mówi do niego anioł pański?
A anioł Pana powiedział do niego: dlaczego zbiłeś swoją oślicę 3 razy? Oto wyszedłem, by się tobie sprzeciwić, bo twoja droga jest przewrotna przede mną.
Dalej.
A oślica widziała mnie i ustępowała przede mną 3 razy. Gdyby nie ustąpiła przede mną, już bym cię teraz zabił, a ją pozostawił przy życiu.
Co zrobiła oślica?
Uratowała
mu życie.
Uratowała mu życie. Nie przeszła obok anioła.
Tak.
Omijała go, bo wiedziała, że anioł zabije Balaama. A anioł mówi, dlaczego chciał Balaama zabić.
Bo jego droga jest przewrotna.
Mhm. Czyli Bóg wie, co jest w sercu Balaama. On jedzie z myślą przeklinać Izraela i wziąć za to zapłatę. Dom złota. I Bóg to wie. Jego droga jest przewrotna. Czyli mamy tak. Balak prosi Balaama, żeby ten przeklął Izraela. Balaam wie, że nie może tego zrobić, bo mu to Pan powiedział. Jednak co? Chce zapłaty od Balaka. I tak jej chce, że nadinterpretuje słowa Boga i idzie. Bóg chce co? W gniewie posyła anioła, żeby zabił Bileama. Kto ratuje mu życie?
Zwierzę.
Jak to mówi stare tłumaczenie, nieme juczne bydle. Oślica, na której jechał, zwierzę, mu ratuje życie.
Powstrzymała szaleństwo proroka.
Tak. Piotr mówi, że to jest szaleństwo proroka, czyli wiemy, z jakim on nastawieniem jechał. On absolutnie nie jechał posłuszny Bogu. Czyli oślica ratuje mu życie. I popatrzcie, co jest dalej. Gdy Balaam przybywa do Balaka, Balak go co? Uczcił, tak? Ucieszył się, że przyjechał. I co mówi? Trzydziesty szósty werset. Wyjechał naprzeciwko niego. Co Balaam mówi do Balaka? 38 werset.
Oto przybyłam do ciebie. Czy mogę cokolwiek powiedzieć? Będę mówił słowo, które Bóg włoży w moje usta.
Ja będę mówił to, co Bóg włoży w moje usta. Dobrze. I co? Co każe Balaam zrobić?
Ofiary
złożyć. Złożyć ofiary. Tak. I co? 23 rozdział.
No i są składane ofiary.
Tak, są złożone ofiary.
Jeszcze tu wcześniej ten werset 34.
Tak.
Bo to też ciekawe jest, bo on mówi, że do anioła Pana, że zgrzeszyłem, ale czemu? Mówi, bo nie wiedziałem, że stanąłeś naprzeciwko mnie na drodze, dlatego teraz, jeśli to ci się podoba, zawrócę. Czyli on nie mówi, zgrzeszyłem, bo źle postępuję, tylko zgrzeszyłem, bo ciebie nie widziałem w ten sposób.
Tak.
Czyli nawet tutaj nie przyznaje się, jak gdyby nie rozumie chyba za bardzo swojego grzechu w tym wszystkim. Dlaczego anioł jakby stanął, prawda? Żeby go...
Że nie zatrzymał się. Tak. Tu jak gdyby widzi swoją winę, ale nie widzi swojej winy tak, dalej zupełnie.
On nie widzi, że w ogóle w
tak,
wcześniej...
Że w ogóle nie powinien z domu wychodzić.
Tak, tak.
Czyli doraźnie próbuje się tłumaczyć.
Tak, doraźnie próbuje się tłumaczyć.
No i co? I Balaam zaczyna mówić. I co? Przeklina Izraela? Bóg wkłada mu w usta błogosławieństwo. Jeżeli Balaam błogosławi, co robi Balak? Wścieka się, jak to mówimy. Co ty w ogóle robisz? Ja cię nie przyprowadziłem tutaj, żebyś ty błogosławił. To ty przynajmniej lepiej nic nie rób. A ty błogosławisz, a ja cię tu ja chcę, żebyś ty przeklinał Izraela. I Balaam wciąż błogosławi. Zobaczcie 23 rozdział 20-21.
Oto otrzymałem rozkaz, żeby błogosławić. On błogosławił, a ja tego nie mogę odwrócić. Nie dostrzegł nieprawości w Jakubie, ani nie widział przestępstwa w Izraelu. Pan jego Bóg jest z nim, a okrzyk króla przy nim.
Dobrze, co mówi Balaam? Wziąłem rozkaz i co?
Żeby błogosławić.
Tak, i co? Ja nie mogę tego zmienić, ty zrozum. Ja nie mogę nic z tym zrobić. Balaam nie mówi, ja nie chcę nic z tym zrobić. Ja tu przyszedłem. Ja nie mogę nic z tym zrobić. A bo w czym jest problem? Byśmy tak podzieli w cudzysłowie.
Nie dostrzegł nieprawości w Jakubie.
Oni są w porządku. Nie ma powodu, żeby ich przeklinać. Czyli oni są w porządku wobec Boga. W tym momencie Bóg nie ma do nich żadnych pretensji. Więc co, za co ich przeklinać? I ja nie mogę tego zmienić. Mamy następny rozdział. Zobaczcie. Pierwsze 11 wersetów jest bardzo ciekawe. Czytaliście, co tam jest?
Gdy Balaam zauważył, że Panu podobał sobie błogosławić Izraela, nie poszedł jak przedtem szukać wróżby, lecz zwrócił swoją twarz ku pustyni. I Balaam podniósł swoje oczy i zobaczył Izraela obozującego według swoich pokoleń. Wtedy Duch Boży spoczął na nim i rozpoczął swoją przypowieść tymi słowy. I zaczyna błogosławić.
Zaczyna błogosławić Izraela już tak naprawdę. Tak? Bo zobaczył, że się Bogu to spodobało. I co? Balak na to?
Znowu zagniewał.
Balaam, dlaczego prorokuje teraz tak? Bo zobaczył, że to się Bogu podoba. Czyli on nie jest jednej myśli z Bogiem. On robi to, co widzi, że jest w tym momencie korzystne. I jak skończył to proroctwo, zobaczcie, co się dzieje.
Balak powiedział, żeby już sobie poszedł.
Czyli Bóg może się posłuszyć nawet nieposłusznym człowiekiem. Po prostu wkłada w jego usta słowa. I teraz zobaczcie ten rozdział, jak czytaliście. Zobaczcie 10, 11 werset. Co się dzieje? 24 rozdział, 10, 11.
Wtedy zapłonął gniew Balaka na Balaama i klasnął w dłonie. I Balak powiedział do Balaama: wezwałem cię, abyś przeklinał moich wrogów, a oto już 3 razy ich błogosławiłeś. Uciekaj więc teraz do siebie. Powiedziałem, że wielce cię uczczę, lecz oto Pan pozbawił cię tej czci.
Balak zamierza nagradzać Balaama?
Nie.
Nie, bo uważa, że co?
No nie wykonał roboty.
Nie ma za co.
Bóg cię pozbawił tej czci, uniemożliwił ci to. Ja ci nie nagrodzę za to, że ty błogosławiłeś Izraela, bo nie o to mi chodziło. co robi Balam? Po tym? 25 werset?
Powrócił do siebie.
Balam odszedł i wrócił na swoje miejsce, a Balak poszedł swoją drogą. I wydawałoby się, że jest koniec historii. Prawda? Nie wyszło, nie udało się. Przyszedł Balam, podróżował na próżno. Bóg włożył w jego usta słowa. Balam błogosławił Izraela. Balak nie otrzymał tego, co chciał. Rozeszli się i sprawa jest zamknięta. Ale wiecie, że tak nie było. Wiecie, że tak nie było. I wydawać by się mogło, że wszystko jest w porządku. No, Balam był nieposłuszny, ale koniec końców okazał się posłuszny Bogu. Zobaczył, co się Bogu podoba i już tak jak Bóg każe, mówił i wszystko jest okej, tak? Czyli naprostował się na ten. Tylko Piotr mówi, że on nie bardzo się naprostował, bo oni poszli jego drogą i umiłowali zapłatę za nieprawość. Przecież on, nie czytamy, żeby on coś wziął. No, pozbawił go czci. Mówi Bóg, pozbawił cię pieniędzy. Ja ci nic nie zapłacę. To jaka zapłata? Przecież on nic nie dostał. A jednak. Więc zobaczmy sobie dalej. 25 rozdział liczb, też tej samej księgi, jak czytaliście. Pierwsze 11 wersetów, o czym mówi?
Że Izrael zaczął grzeszyć, uprawiając nierząd z Moabitkami.
Z Moabitkami, tak? I co się stało? Ale co to było? Taki nierząd zwyczajnie sobie, że poszli...
One zapraszały lud do ofiar swoich bogów.
Dokładnie.
A lud jadł i oddawał pokój.
To był nierząd sakralny. To się odbywało w tym czasie, kiedy były składane ofiary dla Bala. To było ściśle związane z bałwochwalstwem. Żeby nie wnikać w szczegóły, możecie sobie poczytać, kim był Bal, jak wyglądały te bóstwa, dlaczego ten nierząd sakralny miał miejsce. Można sobie o tym poczytać. To nie na dziś, tak? Nie będę wnikał w szczegóły. W każdym razie to było wszystko ściśle związane z kultem płodności. I to się działo. Dlaczego? Dlatego co się stało? Co Pan na to? Jak Pan na to zareagował? Rozgniewał się Pan na Izraela. Jest powód do czego? Do karania. Do przeklinania. Źle robią, tak? Był posłuszny Izrael, nagle nie jest. I co się dzieje? Zobaczcie, kiedy gniew Pana ustał?
Dopiero kiedy Pinchas zabił
wnuka Arona w Pinchas, wstał i nie mógł już patrzeć, zdzierżyć, poszedł i zabił tego człowieka i tą kobietę. Tak? I gniew Pana... Ktoś w końcu stanął na wysokości zadania, tak? I zrobił z tym porządek. Powstrzymał to. I gniew Pana ustał. Ale dlaczego się tak stało? Kto czytał, to wie. Dlaczego w ogóle to wydarzenie miało miejsce? Więc mamy sytuację, w której mężczyźni Izraela dali się uwieść kobietom moabskim i uprawiali z nimi nierząd w świątyni Baala. Pan się na nich rozgniewał i kazał zabić winnych. Tak? I teraz przeskakujemy na razie w drugi koniec Biblii do objawienia. Drugi rozdział, 14 werset.
Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożkom i uprawiali nierząd.
O!
Wszystko jest napisane.
Wszystko jasne. Żydzi sami tego nie wymyślili. Ktoś wymyślił podstęp, żeby kobiety moabskie zwabiły mężczyzn Izraela, żeby oni uprawiali z nimi nierząd, a przy okazji bałwochwalstwo. I zrobił to
Balaam.
To jego robota. Księga Liczb, 31 rozdział. Idziemy dalej w 4 Mojżeszowej. Czyli wprost jest napisane, prawda?
31.
Tak. Od 8 do 16 wersetu zobaczmy, przeczytajmy ten fragment. Była wojna. Tak? Kolejna. I co?
Oprócz innych zabitych, zabili też królów Midianu. Ewiego, Rekema, Sura, Hura i Rebę. 5 królów Midianu. Zabili też mieczem Balaama, syna Beora. Synowie Izraela wzięli do niewoli kobiety Midianu i ich dzieci. Zabrali też całe ich bydło i trzody i cały ich majątek. Spalili też ogniem wszystkie ich miasta, w których mieszkali, oraz wszystkie ich zamki. I zabrali cały łup oraz całą zdobycz, zarówno z ludzi, jak i ze zwierząt. I przyprowadzili więźniów, zdobycz i łup do Mojżesza, do kapłana Eleazara i do zgromadzenia synów Izraela, do obozu na równinach Moabu, które są nad Jordanem naprzeciw Jeryka. A Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy naczelnicy zgromadzenia wyszli im naprzeciw poza obóz. I Mojżesz bardzo się rozgniewał na dowódców wojska, tysiączników i setników, którzy wrócili z walki. I mówił do nich Mojżesz: czy zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety? Oto one za radą Balaama spowodowały, że synowie Izraela dopuścili się przewinienia przeciwko Panu w związku z Peorem, a to sprowadziło plagę na zgromadzenie Pana.
Kazał również zabić te kobiety. I czego się tutaj dowiadujemy? Że Balaam za pomocą kobiet odpowiednio przeszkolonych zwiódł Izraela i doprowadził go do
upadku.
Dlaczego nie można było przeklinać Izraela?
Bo nie powinny.
Więc skoro nie można przeklinać i Pan wkłada w moje usta takie słowa, to trzeba
tak zrobić, żeby Pan
obejść tą sprawę. Trzeba zrobić coś, żeby Izrael był nieposłuszny i można go wtedy przeklinać i będzie sprawa załatwiona. Balak będzie zadowolony, kaska w ręku. Balaam mówi: ja nie mogę ja nie mogę nic innego powiedzieć. Tylko że w głowie jest myśl: oni zgrzeszą, to samo przekleństwo wejdzie i będzie dobrze. Pan się rozgniewa, nie będzie problemu. Bo Balakowi chodziło, żeby na Izrael nieszczęście spadło. I Balaam wpadł na genialny pomysł. Jak doprowadzić Izraela do upadku? Nie mogę ich przeklinać, bo są posłuszni. No to trzeba zrobić, żeby byli nie. I sprawa będzie załatwiona. I Balak będzie zadowolony. Zobaczmy sobie w księdze jeszcze dalej. Wracamy teraz do Balaama. Do 23 rozdziału. I jeszcze raz przeczytajmy sobie 4 do 6 wersetu. Co tam jest napisane? 23 rozdział 4 Mojżeszowej 4-6.
I Bóg spotkał się z Balaamem i Balaam powiedział do niego: postawiłem 7 ołtarzy i ofiarowałem po jednym cielcu i jednym barannie na każdym ołtarzu. Wówczas Pan włożył słowa w usta Balaama i powiedział: wróć do Balaka i tak mu powiedz. I wrócił do niego, a oto stał przy swoim całopaleniu on i wszyscy książęta Moabu.
Czyli co Balaam przychodzi i mówi do Boga?
Że kazał złożyć ofiarę.
No, to złożyłem ofiarę, to może zgódź się. A Bóg mówi: idź. I wkłada w jego usta co?
Błogosławieństwo.
otwórzmy Nehemiasza. Wydaje się, że co, Balaam tutaj mówi, że... Balaam mówi, no dobrze, złożyłem, to teraz co? Jestem ci posłuszny, będę mówił błogosławieństwo i cieszę się z tego powodu. Nehemiasza, 13 rozdział. Nehemiasza, 13 rozdział, drugi werset. Może od pierwszego, żeby był kontekst.
W tym dniu odczytano wobec ludu prawdę z Księgi Mojżesza i znaleziono w niej zapis o tym, że Amonita ani Moabitka nigdy nie wejdzie do zgromadzenia Bożego. Ponieważ nie wyszli synom Izraela na spotkanie z chlebem i wodą, lecz wynajęli przeciwko nim Balaama, aby ich przeklął. Nasz Bóg jednak przemienił przekleństwo w błogosławieństwo.
Co tu czytamy, że chcieli? Jak powinni przywitać Izraela jako rodzina?
Z chlebem i wodą.
Przywitać ich, błogosławić ich. To rodzina, przyszli. Boże, bo są prowadzeni przez Boga, a oni najęli Balaama, aby ich przeklinał. A Bóg obrócił
przekleństwo w błogosławieństwo.
Po co jechał Balaam tam?
Przeklinać.
On jechał przeklinać, on nie jechał błogosławić. On liczył, że Bóg zmieni zdanie. Ale problemem było, skoro się nie dało nic zrobić z Bogiem, to trzeba co? Zrobić tak, żeby Bóg zmienił zdanie. Skoro nie można walczyć z Bogiem, to trzeba wykombinować tak, żeby Bóg sam zmienił zdanie, żeby nie trzeba było Go prosić i nic robić. I sam Bóg ich ukaże i będzie wszystko załatwione. Jozuego, 13 rozdział.
Właśnie 23:8 nie musi to zapisane.
Tak? No to proszę.
Jakże mam przeklinać tego, kogo Bóg nie przeklął, jak mam złorzeczyć temu, komu Pan nie złorzeczył.
24 rozdział, tak?
23:8 z liczby właśnie, tego nie przeczytaliśmy. Czyli właśnie dobrze. Potwierdzenie tego, co powiedziałeś. Mhm. Jak Bóg nie zmieni zdania, to ja nie mam pola manewru. Ale jak Bóg zmieni zdanie, to ja będę miał pole do popisu.
Dobrze, dziękuję za pomoc, cieszę się, że czytaliście. Jozuego 13:22.
I wróżbitą Balaama syna Beora wraz z innymi zabitymi synowie Izraela zabili mieczem.
Co się stało z nim?
Został zabity.
Razem z innymi. Midianitami. Najprawdopodobniej był Midianitą. I ten sama księga, 24 rozdział, 9:10.
Powstał też Balak, syn Sipora, król Moabu, aby walczyć przeciw Izraelowi. Posłał też i wezwał Balaama, syna Beora, aby was przeklinał. I nie chciałem słuchać Balaama, dlatego raczej błogosławił wam. I tak wybawiłam was z jego rąk.
Czego się tu dowiadujemy? Jak przyszedł Balaam, złożył tę ofiarę, przyszedł do Boga i mówi, no to co teraz? To na co on liczył, jak mówi Jozue?
Chciał przeklinać.
A Bóg co?
Wybawił z jego ręki.
Sprawił, że błogosławił.
Dziesiąty werset. Nie chciałem słuchać Balaama. Nie chciałem go słuchać. Więc była rozmowa. A Bóg mówi, ja nie chciałem słuchać jego. Nie chciałem wysłuchać jego prośby i on musiał was błogosławić. Czyli Balaam wciąż naciskał, żeby Bóg się zgodził. Czyli tego, czego się nie dowiadujemy w 22, 3 i 4 rozdziale, tak, dowiadujemy się w innych miejscach Słowa Bożego, które wyraźnie pokazują, że tam się więcej działo niż tylko to, że Balaam przyszedł, wypowiedział 3 błogosławieństwa, zabrał się i z pustą kieszenią pojechał do domu. Absolutnie nie. Tam była dyskusja, tam był targ z Bogiem. Bóg się nie chciał zgodzić absolutnie, bo problemem było to, że Izrael był bez winy. Więc Balak co zrobił? Wymyślił genialną, w cudzysłowie, koncepcję, plan.
Balam.
Skoro Bóg nie chce, to my zrobimy tak, że Bóg sam zechce. Jak mu Balak powiedział, że nie da pieniędzy, no to co? To trzeba coś... Czekaj, zaraz coś wymyślimy. I on wrócił do domu. Ale wcześniej nauczył kobiety moabskie, tak, jak uwodzić synów Izraela, żeby uprawiali nierząd i oddawali cześć Peorowi. I dopiero wtedy pojechał do domu. Jaki był jego koniec? Kiedy przyjechali Izraelici i zaczęła się wojna, to podzielił los królów midiańskich. Zginął od miecza. Zabito go. Bo wszyscy wiedzieli, czyja to sprawka. To było wiadomo, że to jego dzieło. Umiłował zapłatę za czyny nieprawe. Bo byśmy powiedzieli, a co on takiego złego zrobił? No dobrze, no nadinterpretował Boże, tak, Boże słowa. Wziął, pojechał, no tak, ale oślica się zatrzymała, on anioła przeprosił, no niby wszystko w porządku. Pojechał dalej, te ofiary Bogu składał, mówił to, co trzeba. No w czym problem z tym Balamem? No właśnie w tym problem, że to wszystko było na pozór. On nie był w stanie tego zmienić. Gdyby mógł, to by robił inaczej. Czyli był takim niewolnikiem Boga, byśmy powiedzieli w pewnym sensie, tak? On chciał tam pojechać z własnej woli, ale nie mógł zrobić tego, co chce. I powód też był wiadomy. Czyli on nie mógł tego zrobić wprost, więc oprzedł tą sprawę. I to był nieprawy czyn. Ponieważ on, mimo że wiedział, że Izrael jest błogosławiony, perfidnie, świadomie doprowadził do ich upadku, żeby oni przestali się Bogu podobać. I za to wziął pieniądze. No bo wziął. Doprowadził do upadku. Do tego, czego Balak chciał. Żeby Izrael był przeklinany. Co Bóg zrobił? No plaga poszła. Tak? Nieszczęście było. Dopiero uczynek Pinehasa postawił koniec temu strasznemu wydarzeniu. Gniew Boży był ogromny. Wnioski z tej historii po kolei będziemy wyciągać. Balam. Co u Balama było na pierwszym miejscu?
Zapłata.
Zapłata. On za darmo by nawet nie ruszył się z domu, palcem by nie kiwnął. Zapłata. Jak przyjeżdżają słudzy Balaka, to co mówią? On cię wynagrodzi. Żebyś wiedział, że za darmo tego nie robisz. Od razu inaczej. Czyli Balam pragnął zapłaty. Nieważne jak. Co miał w sercu? Anioł mówi, że co masz w sercu?
Przewrotność
masz w sercu. Ty idziesz, ale ty masz swój plan. Ty masz nieczyste serce, masz zło w sercu. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia. Nie on pierwszy, nie on ostatni. Co robi, jak tam zajeżdża? Przeklina Izraela?
Chce, ale nie.
Błogosławi, bo nie może inaczej. Ja mówię, nie mogę tego zmienić. On błogosławi, bo nie może inaczej. Ale wolałby, bo za to jest, po to przybył. Mógł wziąć zapłatę za przeklinanie Izraela? Nie, bo Balak mu jej odmówił. Więc co zrobił? Nauczył Moabitki, jak uwieść Izraelitów. Aby Pan się na nich zagniewał i odwrócił błogosławieństwo w przekleństwo. Sam Pan to zrobi.
Osiągnął swój cel podstępem dla korzyści.
Tak. Podstępem dla korzyści. Wciągnął ludzi w grzech. Mhm. Dlatego, że nie mógł inaczej, to wciągnął ludzi w grzech. Co robią fałszywi nauczyciele? Wciągają ludzi w grzech. żeby byli im podlegli. I mają z tego korzyść materialną. Wciągają ludzi w grzech. Nauczył, tak? Czy Bóg się nim posłużył?
Tak.
Posłużył się Bóg nim. Dobrze mówił?
Tak.
Dobrze mówił. Ale tak myślał?
Nie.
To, że ktoś dobrze mówi, to nie znaczy, że dobrze myśli. To mogą być pozory. Czy można powiedzieć, że Balaam był posłusznym sługą Pana? Gdyby nie te szczegóły, to wychodzi, no, że w sumie tam za bardzo tak on nic złego nie zrobił. Ale okazuje się, że były tylko pozory. On chciał zapłaty i robił wszystko, żeby ją dostać.
Jego działanie było powstrzymywane przez Boga.
Tak, więc on wymyślił inny sposób i to było nieprawe. On przyprowadził ludzi do upadku. Nie zrezygnował z zapłaty, aż
się utrzymał.
Aż dopiął swego. Nie zrezygnował z zapłaty i wtedy poszedł do domu. Czyli popatrzcie, między tym fragmentem w rozdziale, jak rozmowa z Balakiem, a poszedł do domu, zobaczcie, ile rzeczy się wydarzyło. Teraz wracamy do Piotra. Trzynasty werset drugiego rozdziału mówi o nich, że co robią?
Otrzymują zapłaty za niesprawiedliwość.
Tak.
Otrzymają.
A co robią? Hulają ze dnia.
Odniosą zapłatę za niesprawiedliwość jako ci, którzy mają zarożkow każdodzienne lubości, będąc plugawstwem i zmazą, rozkoszą, rozkosz mają w zdradach swoich i wami, z wami bankietują. To jak jest u was? Czytajcie wasze tłumaczenie, bo ja mam starą gdańską. Jak jest u was? 13 werset.
I otrzymają zapłatę za niesprawiedliwość, skoro uważają za przyjemność hulanie za dnia, zakały i plugawcy upajają się swymi oszustwami, gdy z wami ucztują.
Są nieszczerzy. Balaam był szczery? Absolutnie on nie był szczery. Ktoś, kto go słuchał, mówił: błogosławi nam, swój człowiek. Nie był swój. On nie mógł inaczej. Nie był szczery. Oni też nie są. Popatrzcie dalej, 14 werset.
Mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć, zwabiają dusze niestałe. Serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa.
Co robią? Do czego przywodzą ludzi?
Do grzechu.
Tak, bo sami z tym grzechem nie mają już problemu. Sami grzeszą i innych w grzech wciągają. Balaam sam był w grzechu i innych do grzechu pociągnął, żeby podzielili jego los. Czyli sam, będąc w grzechu, pociągnął do grzechu innych. Nie poprzestał na tym, że Bóg mówi: oni są posłuszni, nic z nimi nie zrobisz, będziesz ich błogosławił. Jeżeli byłby posłusznym dla Pana prorokiem, to by się z tą wolą zgodził, powiedziałby: chwała Bogu, i poszedł do domu, powiedział: nie chcę twoich pieniędzy. Tak jak Abraham powiedział, że od tych królów, tam, z którymi walczył, powiedział: nie chcę od was ani grosza. Nic od was nie chcę. Żebyście potem nie mówili, że ja wam coś zawdzięczam. Ja od was nic nie chcę. Nie chciał mieć nic wspólnego z niesprawiedliwymi. Balak taki nie jest. Pieniądze nie śmierdzą dla niego. I on jest podstępny w stosunku do Izraela. Tu ci nauczyciele są podstępni w stosunku do wierzących. Oni nie chcą ich dobra. Oni chcą ich wciągnąć w swoje grzeszne życie.
Czyli zamiast dostosować się do posłusznego wówczas Izraela, chciał zrobić odwrotnie, żeby Izrael dostosował się do niego, jego myśli.
Żeby było tak, jak chce Balak. Tak, żeby było za co przeklinać. No bo to wszystko jest jedno od drugiego zależne.
Ale to, i to samo tutaj, czyli oni nie chcą się dostosować do tych, którzy są posłuszni, czyli pokutować ze swoich grzechów. Nie, my dalej będziemy robić swoje, a wszyscy inni niech tak jak my.
Dalej zobaczcie. Mamy werset 15.
Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balama, syna Bosora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość.
Co zrobili?
Opuścili prostą
drogę. Prostą drogę. Szli prostą drogą, opuścili prostą drogę i za czym się udali?
Podążając drogą Balama.
A Balam szedł jaką drogą?
Umiłował zapłatę za niesprawiedliwość.
Szedł drogą niesprawiedliwości. Oni zeszli z drogi prostej i weszli na drogę niesprawiedliwości, bo Balam szedł drogą niesprawiedliwości. Jak on jechał na tej oślicy, to anioł od razu go rozszyfrował. Ty mówi, jesteś, ty masz nieczyste myśli, ty jesteś ty przewrotnym człowiekiem, ja wiem, czemu ty jedziesz. Anioł go od razu stwierdził, co jest. On szedł drogą niesprawiedliwości i oni też. Który zapłatę niesprawiedliwości umiłował. Oni idą tą samą drogą. Korzyść własna za wszelką cenę. Jeśli nie da się tak, to inaczej. Pamiętacie, jak czytaliśmy fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł mówi, że będą wśród was tacy, którzy będą uczniów chcieli za sobą pociągnąć? Nie za Panem, a za sobą. Tak samo tutaj. Opuścili prostą drogą i zbłądzili. Poszli drogą Balama, umiłowawszy zapłatę za nieprawość. Czyli są to ludzie, dla których liczy się korzyść materialna, tak? Za wszelką cenę. Oni się nie cofną przed niczym, żeby taką korzyść mieć. Czyli w tym są podobni do Balama. Ich własna korzyść jest ważniejsza niż posłuszeństwo Bogu. Wiedzą, co jest wolą Bożą. Zobaczcie, rozdział 2.1 i 2.21 z Piotra.
Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
Wypierając się Pana, który ich odkupił. A werset 21 co mówi?
Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.
Znają? Poznali drogę sprawiedliwości? Wiedzą, co trzeba. Balam wiedział, co trzeba?
Wiedział.
Pewnie, że wiedział. Bóg mu 3 razy to mówił. Mhm. Albo i więcej. Popatrzcie na rozdział 3 Piotra. Musimy do niego pójść. 3:3.
Przede wszystkim to wiedzą.
Do 3:5.
Że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości i będą mówili, co z obietnicą jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął.
Okej. Teraz co oni, ci szydercy, wiedzą, że świat zalany potopem? Wiedzą dlaczego? Wiedzą, że sąd Boży jest nieunikniony? Co oni robią?
Podważają.
Dlaczego?
Nie bardzo im pasuje.
Bo nie pasuje to do ich koncepcji. Dzisiaj też się mówi, Bóg wszystkich kocha. Tam nikt nie będzie osądzony. A ile to jeszcze wiadomo, kiedy to będzie? Tyle lat minęło. Czyli mają świadomość tego, tak? Mają wiedzę pewną, bo dostali ją, ale nie trzymają się, nie chcą jej realizować w praktyce, bo co jest ważniejsze? Ich korzyść własna. Jeśli się nie da tak, to trzeba to obejść w inny sposób. Jeśli się nie da wprost przeciwko Bogu, to trzeba to obejść. Zobaczcie, Judy 1:11.
Biada im, bo poszli drogą Kaina, udali się za błędem Balama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego.
Trzy rzeczy. Błąd Kaina, będziemy go rozważać przy Judy. Błąd Balama za zapłaty i bunt Korego, pycha. Juda też wspomina o tych, którzy bluźnią mocą niebieskim i poszli za błędem Balama. Jaki to był błąd? Grzech własnej korzyści kosztem posłuszeństwa Bogu.
Tak.
To, że on wypowiadał Boże błogosławieństwo, w ogóle nie zmieniło jego postawy. Nie ukorzyło go przed Bogiem. On nie miał bojaźni Bożej. Bo żeby miał bojaźń Bożą, to by już nic więcej nie zrobił. Fałszywi nauczycieli mieli świadectwo bojaźni Bożej. Oni się nawrócili. Ale w stanie, w którym się znajdują, już nie mają tej bojaźni. I innych ludzi pociągają za sobą. Dlaczego? Bo liczy się dla nich zysk, tak jak mówi Piotr.
Że Bóg pouczył Hioba, tak? Mm-hmm. Że no, w tej całej historii nie jest w porządku, to Hiob powiedział, już więcej się mówiłem, już więcej się nie odezwę.
Nie powiem, nie odezwę się.
Już więcej. Wystarczy i jak powiedział, tak, tak zrobił. A tutaj no, ta historia Balama nie nauczyła tego.
Wnioski. Fałszywi nauczyciele, czym są podobni do Balama?
Że dążą do korzyści materialnej za wszelką cenę, nawet za cenę nieposłuszeństwa.
Bogu. Daleko trzeba szukać dzisiaj?
Nie.
Co się dzieje w świecie chrześcijańskim? Jakie rzeczy się dzieją, to nie trzeba nic mówić. Homoseksualizm, niewierność, nieformalne związki, to wszystko jest w Kościele. Ale jeśli ktoś jest i daje na tacę, jest wszystko ok. Jeżeli się nie da wprost, to się mówi, nie masz miłości. Liczy się frekwencja. Dlaczego? Bo trzeba to wszystko utrzymać. Dzisiaj też tak się dzieje. Może nie wszędzie, ale takie miejsca są. Są ludzie, którzy są ewangelizatorami przez TV, tak? I co? Tam miliony dolarów, miliony pieniędzy płyną na ich konto. A oni mówią to, co publika chce usłyszeć. Czy mówią prawdę? Nie. Ale oni kochają zapłatę, więc mówią to, co się ludziom podoba, żeby oni płacili.
Będziesz zdrowy. To ludzie są.
Czego używają do tego? Czy czytają Koran?
Nie.
Czy czytają księgę szatanistyczną jakąś? Nie. Czytają Biblię. Ale jak ją czytają? Co mają w głowie? Posłuszeństwo Bogu? Absolutnie nie.
Zapłatę za nieprawość.
Zapłatę za nieprawość. To przyświeca im, dlatego że oni kochają zysk. Wiele rzeczy się dzieje, wiele grzechu jest dopuszczane do życia między wierzącymi tylko dlatego, żeby oni zostali i nie odeszli, żeby była frekwencja i były pieniądze. I dzisiaj wiele zgromadzeń, wiele kościołów, tak to nazywamy, taką motywacją się kieruje. Niestety tak jest. Czyli to, co mówi Piotr, nie jest jakimś historycznym wydarzeniem, które miało miejsce, już go nie ma. Ono jest wciąż. Bardziej lub mniej oficjalne. Bardziej lub mniej widoczne, ale jest. Bo tam, gdzie w grę wchodzą pieniądze, tam się zaczyna grzech.
Korzeniem wszelkiego zła jest
miłość pieniędzy.
Paweł wiedział, co mówi. A teraz, co jest ważne, to są fałszywi nauczyciele. Przypomnijmy sobie jedną z charakterystycznych cech nauczyciela Bożego. Starszego, biskupa. Zobaczcie.
Niechciwy
na grosz. Dokładnie. Tak. I to jaki grosz? Tytusa 1,7. Dobrze pamiętacie? O, to się nazywa pamięć. Tytusa 1,7. Tak, tylko z pozoru są posłuszni Bogu. Tak, tak, Martynka.
Biskup bowiem jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem.
Tak. Nie goniący za brudnym zyskiem. Czyli nic Paweł nie wymyślił, bo Piotr i Juda napisali dokładnie o tym, co Paweł, tylko Paweł trochę z innej strony. Bo gdyby nikt nie gonił za brudnym zyskiem, to nie trzeba by było takiego warunku stawiać. Nie goniący za brudnym zyskiem. Tak? I to samo mamy w 1 Tymoteusza 3:3.
Trzy razy powiedziane w Tymoteusza jest.
No.
Niełakomy na brudny zysk, niechciwy, niełakomy na brudny zysk. No.
I Filipian 4:12. Zobaczcie, co Paweł mówi. Pierwszy Tymoteusza 3:3. Mhm. Ten cały fragment, tak? Mhm. I Filipian 4:12.
Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i cierpieć głód. Obfitować i znosić niedostatek.
Paweł mówi o tym, że on potrafi przeżyć i w biedzie, i jak ma pieniądze. Mówi, ja sobie radzę. I Paweł wielokrotnie dawał wyraz temu, że dla niego dobro Ewangelii jest ponad korzyści materialne. Dlatego często nie brał pieniędzy, głód cierpiał. Często musiał pracować, głosząc Słowo Boże, byle tylko nikt mu nie zarzucił i nie być niczyim niewolnikiem. Że dałem ci, to teraz masz robić, co ja chcę. To najczęściej, najwięcej razy o tym jest mowa w liście do Koryntian. Tam był największy problem. Oni byli bardzo bogaci, ale nie chętni do dawania tym, co mówili, to, co oni chcą. A już jak ktoś mówił nie to, co oni chcą, to już nie byli tacy chętni do dawania. Dlatego tam Paweł mówi, przychodzą, okradają was, a wy im dajecie, jeszcze dajecie się. Dlaczego? Bo mówią to, co wy chcecie. Więc Paweł jest przykładem, jednym z wielu, człowieka, który nigdy nie gonił za zyskiem. I pisząc o referencjach, jakie mają spełniać biskupi, nauczyciele, mówił również o tym, żeby nie byli łakomi na brudny zysk. Fałszywi nauczyciele są łakomi na brudny zysk. Ale żeby go mieć, to potrzebują ludzi, którzy będą im posłuszni. Którzy nie będą szli za Chrystusem, a będą szli za nimi, których od siebie uzależnią. I wtedy oni będą ich utrzymywać. Tak jak zrobił Balaam. Nie dało się zrobić tego inaczej, trzeba było tych ludzi uzależnić od grzechu. Czyli spowodować ich upadek. Więc nauczył kobiety midiańskie, żeby one zwiodły mężczyzn, żeby uwiodły ich i żeby Bóg się zagniewał na Izraela z powodu bałwochwalstwa i nierządu.
Moabskie,
kobiety moabskie.
I znalazł sposób, żeby zarobić.
I znalazł sposób, żeby wziąć swoją zapłatę, ale kosztem posłuszeństwa Bogu. I niestety, ale skończył fatalnie, bo został zabity. Zginął. Nikt go za to nie uczcił.
Bynajmniej nie jako bohater wiary.
Bynajmniej nie bohater wiary i nie wiem, czy zdążył wydać te pieniądze. Bo ta wojna to krótki okres czasu. To się działo tam dość szybko. A jeszcze jak dostał tyle, to... Czy są pytania do tej lekcji? Czy są jakieś niejasności? Czy widzicie dzisiaj, dlaczego użyty został przykład Balama, nawet dwa razy, jako tego, który umiłował zapłatę za czyny nieprawe?
Tak, bo oni robią to samo.
Oni robią to samo. Więc nawet jeśli ktoś z pozoru wydaje się, że z nim wszystko w porządku, to wcale tak nie musi być. Więc czasami pozory mylą. Liczą się też motywacje. Jaki jest efekt końcowy tego? Przykład, jeśli ktoś ci tam, wie, masz jakiś problem i ktoś ci przychodzi i okazuje miłość. Pięknie, ale ty zobacz, co za tym idzie. Co idzie za tym, co ten ktoś robi? Czy idzie twoje dobro duchowe? Czy on przez swoją postawę, taką przyjaźń, wciąga cię w grzech? Bo to też jest bardzo ważne.
To nie muszą być pieniądze, to może być kwestia postawienia na swoim.
Wiesz co, tak, ale tu generalnie chodzi o pieniądze.
No tutaj tak.
Tu chodzi o pieniądze. Tu chodzi o pieniądze, tak. Tu chodzi o pieniądze, chodzi o korzyści materialne, połączone również z uzależnieniem ludzi od siebie, ale w konkretnym celu. Kiedy popatrzymy dzisiaj na wszystkich fałszywych nauczycieli, a przynajmniej tych najbardziej znanych, bo to zawsze są jakieś machlojki finansowe, oni zawsze są bardzo bogaci, zawsze są jakieś piramidy finansowe, zawsze jest wykorzystywanie wiernych i wyciąganie od nich pieniędzy, a może nie zawsze, ale w bardzo, bardzo wielu przypadkach. I po tym też można rozpoznać fałszywego nauczyciela.
Tak już ekstremalnie, to Joel Austin, ten taki największy z szarlatanów teraz popularnych, tego młodszego pokolenia, to nawet ma infolinię modlitewną płatną. Czyli wierzący, co prosząc o modlitwę, tak do guru swego, no bo inaczej tego nie da się nazwać, płacą pieniądze za to.
No to taki jeden z najbardziej znanych przykładów, tak. Ale takie przykłady są już od wielu lat, tak. I nie od dziś. Były już lata wcześniej, kiedy nie było telewizji, byli ludzie, którzy czerpali z tego zyski. Mieli ludzi, którzy płacili na ich utrzymanie, płacili na realizację ich pomysłów, ich marzeń, takich czy innych.
Biznes.
Niestety. I to jest też znak z tego, z kim mamy do czynienia.
Mogę jeszcze tak? W tym kontekście, bo myślę, że to jest ciekawe właśnie, bo też wspomnieliśmy na poprzedniej lekcji chyba o Benechinie. Jeden właśnie z największych tych szarlatanów, którzy majątek zbili po prostu na biednych ludziach, na bogatych ludziach i biednych ludziach. Tak? I on teraz wydał oświadczenie i posłuchajcie, to krótkie jest. Jak stwierdził, ta prosperita stała się nieco szalona. Sam również przyznał, że źle głosił. Koryguje swoją teologię, chcę, byście wszyscy to wiedzieli. Gdy czytam teraz Biblię, to nie widzę jej tymi samymi oczami, co 20 lat temu oświadczył. No, coś się dzieje niby, nie? Kim poszedł dalej, jak stwierdził, uważa, że obrazą dla Pana jest, gdy kaznodzieja mówi, daj $1000. Myślę, że to obraza dla Ducha Świętego, by wyznaczać cenę za Ewangelię. Skończyłem z tym, zadeklarował. Zapowiedział, że już nigdy nie będzie prosił ludzi, by przekazywali jakąkolwiek sumę, gdyż Duch Święty ma po prostu tego dosyć. Dodał, że tego rodzaju niewłaściwa postawa szkodzi Ewangelii. Jak wyjawił, apeluje teraz także do znajomych kaznodziei, żeby zrezygnowali z głoszenia w ten sposób i sam nie tylko nie chce brać w tym udziału, ale nawet nie chce tego słuchać. I coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Nie chce trafić do nieba i być tam zganionym. Ewangelia nie jest na sprzedaż. I teraz komentarze. Chwała Bogu. Benechin, super. Ale wreszcie zrozumiał. Moment. Człowiek, który zbił miliony dolarów, on mówi teraz, że nie będzie wyznaczał ceny za Ewangelii.
Żeby każdy wpłacał ile chce.
Czy on powiedział, tak. Czy on powiedział, że przeprasza wszystkich, oddaje z całego majątku wszystkim pokrzywdzonym.
Tak jak zrobił to Mateusz.
Który...
Zacheusz.
Zacheusz. Tak. Czy on tak zrobił? Nie. Czy powiedział, że swoje że książki po prostu zrobi wszystko, żeby zostały te, co są, żeby je zniszczyć i więcej ich nie sprzedawać, tak? Żeby wieść jak gdyby takie życie, jakie będzie... Nie, on tego nie powiedział. Ale ludzie są ślepi, nie widzą tego, że to jest najprawdopodobniej w mojej ocenie kolejny chwyt marketingowy. Będę dalej robił to samo, tylko nie powiem, daj $1000, ale jak ludzie będą wpłacać...
Jak ludzie będą wpłacać 10 tysięcy, to się nie obrażę.
To wszystko się oczywiście jak gdyby pokaże, ale to mi przypomina trochę, wiecie, postawę, postawę Balama, tak?
Ja czytałem taki, taki artykuł na Deberankal, tak, u Hunta, że to wszystko jest fikcja, że on dalej tak samo uważa, w innym wywiadzie odkręca to w taki sposób, żeby nie zaprzeczyć tam, ale i też czytałem...
Ale żeby się trochę spodobać niektórym, i niektórym się spodoba, ale był tam na Christian News właśnie 10 komentarzy, a jeden komentarz właśnie taki, ale czy on sprzedał to, czy rozdał, czy to, tego nie ma. Czym wy się zachwycacie?
Ale prawdę powiedział, nie chce iść do nieba.
Tak.
On myśli, że pójdzie do nieba, tylko żeby nie być zgubiony.
Słuchajcie, tak, gdyby chciałbym teraz podsumować.
Temat wspólny, tylko chciałem to zaznaczyć, bo temat wspólny jest bardzo widoczny. Zapłata za czyny nieprawe. I dzisiaj takich jest wielu. To są przykłady takie...
Bardzo spektakularne.
Wielkie, w miliony dolarów, czy setki milionów dolarów idące. Ale są też przykłady dużo mniejsze, gdzie ta zapłata jest mniejsza, ale ona jest. I są tacy, którzy nie wstydzą się...
I nie jest duża tylko dlatego, że nie są w stanie więcej uczniów ze sobą pociągnąć. Ale są takie zgromadzenia, w których jest 10, 20, 30 osób i tak samo ludzie są wyzyskiwani.
Dokładnie.
Dlaczego tylko 30? Bo nikt inny nie dał się nabrać jeszcze.
Póki co.
Póki co. Ale są wyzyskiwani. To nie ma znaczenia ile. Chodzi o postawę, że takich nauczycieli jest dzisiaj dużo, którzy głoszą w ten sposób, żeby mieć z tego korzyść materialną. W bezpośredni lub pośredni sposób. Jeśli się nie da tak, to inaczej, ale chodzi o... I anioł rozszyfrował, powiedział, ty jesteś nieczystych myśli. My, patrząc na człowieka, nie możemy od razu powiedzieć, że on jest nieczystych myśli, ale musimy mieć świadomość, że nie można oceniać po pozorach. Tak? Czasami trzeba poczekać na efekty i zobaczyć, jaki jest owoc. Tu też nie od razu było wszystko widać. I to też pokazuje list Piotra, że oni będą robić to w sposób zakamuflowany. Nieoficjalnie, nieszczerze, tak, żeby jak najwięcej ludzi zwieść. Takich, którzy jeszcze nie mają rozeznania. To jest zagrożenie dla wierzących, a lekarstwem na to jest co? Pierwszy rozdział, znajomość słowa, dokładanie wszelkich starań, tak? Trwanie w wierze, którą otrzymaliśmy, czyli wierzenie w to, co nam zostało dane, tak? Posłuszeństwo, to jest wszystko bardzo ważne. Ale żeby w coś wierzyć, to trzeba mieć w co wierzyć. Po to jest Słowo Boże, po to jest Ewangelia. To jest lekarstwo, to jest zabezpieczenie, żebyśmy nie byli łatwowierni. Ok. Zastosowanie. Kilka takich pytań, może teoretycznych, a może i nie, bo ja nie wiem, jak to tam jest u każdego, nie? Kto tam co ogląda, czego słucha, co czyta, tak? Warto na to zwrócić uwagę. Jak oceniasz nauczyciela? Powierzchownie, czy patrzysz na całokształt jego postępowania? Bo można spojrzeć tylko powierzchownie, o, powiedział tam, nie wiem, dobry artykuł napisał. Czekaj. Ale to tylko jeden artykuł. Ale powiedz mi, jakie są motywacje tego człowieka, że on to napisał? Czy ty znasz jego życie? Czy ty znasz jego całe nauczanie? Czy ty wiesz, jak on wierzy? Czy ty wiesz, jak on żyje? Bo może ten artykuł ma drugie dno. Może on nie został napisany bez powodu. To jest bardzo ważne. Balaam mówił dobrze. I co z tego? Bo
było,
musiał.
Było drugie dno.
Ten ktoś mógł napisać to, bo musiał, bo chce w ten sposób zrealizować swój plan. Może inaczej nie ma dojścia do tych ludzi. Nie oceniaj powierzchownie. Poczekaj. Sprawdź. Zastanów się. Przeczytaj więcej. Posłuchaj, jeżeli chcesz, ale nigdy powierzchownie nie oceniajmy. Czy zwracasz uwagę na to, jak nauczyciel podchodzi do kwestii materialnych? Bo to też jest bardzo ważne. Czy zwracasz uwagę na to, jak nauczyciel, który się promuje, tak, podchodzi do kwestii materialnych? On nie może ci, nie musi ci wprost powiedzieć, ty, potrzebna mi kasa. On może dać ci to do zrozumienia na tysiące pośrednich sposobów. Ale efektem będzie to, że będziesz go utrzymywać. Wcześniej czy później. Czy zwracasz uwagę tylko na słowa, czy na słowa i życie? Czy weryfikujesz go Słowem Bożym? Bo Piotr mówi, żeby weryfikować wszystko Słowem Bożym. On jest jak pochodnia. Jakie oni mówią słowa? Przypomnijmy sobie, ci fałszywi nauczyciele, jakie mówią słowa? Osiemnasty werset.
Wyniosłe i puste.
Wyniosłe i puste.
W innym miejscu mówię, że słowa gładkie i pochlebstwa.
Tak. Wolność obiecują.
A są niewolnikami.
Niby dobre rzeczy, tak? W Jehudy jest napisane, co? Że... Zaraz to znajdę. Słucham?
16 werset.
O, tak. Pochlebiają osobom dla swego. Tam jest jak napisane?
Dla korzyści. Schlebiają ludziom dla korzyści.
Schlebiają ludziom dla korzyści. Oni mówią to, co ty chcesz usłyszeć. Ale robią to dla korzyści. Czy więc zwracasz uwagę na życie tego człowieka, czy tylko na jego słowa? Jak on żyje? Bo oni nie żyli dobrze. I takie może pytania już pośrednio związane z lekcją. Żebyśmy sami sobie przed Bogiem zadali takie pytanie. Czym są pieniądze w moim życiu? Jakie one zajmują miejsce w moim życiu? Tylko ważne jest, żeby Bóg nam pokazał, jakie miejsce zajmują pieniądze w naszym życiu. Nie my sami mamy to odpowiedzieć, bo my odpowiemy, że a, one są na 10 miejscu. Nie, na 20. Ważne, żeby Bóg nam pokazał, na którym miejscu one są. Jak dla nas ważna jest korzyść materialna. Drugie pytanie, takie bardzo też... Czy jestem gotów na kompromis duchowy dla korzyści materialnych? Może ktoś miał taką próbę, może ktoś nie miał. Tak? Czy jestem gotów na duchowy kompromis dla korzyści materialnych? Bo czasami tak się zdarza, to taka malutka rzecz, taka o co to jest. Tylko że ta mała rzecz za chwilę się zrobi taka. Czy jestem gotów na kompromis dla zysku? Może to nie jest bezpośrednio związane, ale warto się nad tym zastanowić, słuchajcie, przy tej okazji. Tak? Takie pytanie pośrednie, takie trochę bardziej takie swobodne, nie dokładnie do tekstu, ale warto się nad tym zastanowić. tak jak Ewelina powiedziała, zacytowała Pawła, że miłość pieniędzy to prowadzi do różnych problemów. Ludzie, którzy pragną mieć pieniądze, popadli w wiele różnych utrapień życiowych, jak to on mówi, tak? Warto o tym pamiętać i się zastanowić, żebyśmy zawsze mieli uwagę na to, tak? Żebyśmy zawsze byli ostrożni i oczywiście Bóg jest zaopatrzycielem, on ma troskę o nas, ale też możemy przechodzić różne próby i doświadczenia na tej płaszczyźnie, jeśli my mamy z tym problem. Potem się zastanawiamy, dlaczego akurat w tej kwestii mam doświadczenie. No właśnie, bo w tej materii jest problem i Bóg cię w tym doświadcza. Próbuje cię, żeby cię nauczyć czego. Okej.
Okay. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo w trakcie tam, ja przeczytałem werset, ty powiedziałeś, oto ktoś przeczytał, ja nie przeczytałem, żeby nie było niejasności, bo ktoś mógł odnieść wrażenie, że ja przeczytałem wcześniej, nie przeczytałem, więc mi było trudniej. Tak, a werset jakby czytając teraz go znalazłem.
Dziękuję za ten werset w takim razie. Nie, i czy tak, dziękuję za ten werset.
Nie chcę, żeby został
dziękuję, że to powiedziałeś.
Obraz, że przeczytałem,
tak.
Bo mi jest
też nie powiedziałeś, kiwał głową.
Nie każdy mógł to widzieć, wolę być uczciwy
dobrze,
w tej sprawie.
Dobrze, okej. Dziękuję. Słuchajcie, to pomódlmy się. Ja mam nadzieję, że to była taka wartościowa lekcja, że mogliśmy sobie powtórzyć historię, bardzo ciekawą zresztą, bo na temat Bilaama też różne tam zdania chodzą. Natomiast ważne, żebyśmy ją znali w całości. To jest bardzo ciekawa historia. To są powiązane rzeczy z historii Izraela. I warto pamiętać, że te przykłady są dla nas ku nauce, jak mówi Paweł, pisząc list do Koryntian.
Po raz kolejny dziś się pokazało, że Biblię trzeba patrzeć całościowo, bo zobaczcie, jak od lewa do prawa, od samego początku do samego końca, dziś sięgaliśmy, trzeba było wszystko zebrać razem, tak? A może są jeszcze miejsca nawet, do których dzisiaj nie sięgnęliśmy, gdzie jest jeszcze coś tam wspomniane. A jeżeli się wyrwie coś tylko z jednego miejsca, nie wejdzie się do wyjaśnienia w drugim miejscu, to można wyciągnąć po prostu błędne wnioski.
Tak, jakby ktoś jeszcze coś o Balaamie znalazł, to bardzo chętnie uzupełnimy to. Może kiedyś jeszcze coś tam jeszcze jest. No. Dobra, to pomódlmy się.